Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. W 1988 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień AIDS, lub lepiej można powiedzieć Światowy Dzień Walki z AIDS. Tym dniem jest 1 grudnia. W związku ze skalą pandemii i jej destrukcyjnym wpływem na społeczeństwa, zakażenie HIV jest jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia publicznego na świecie. Dzień ten przypomina, że epidemia to problem wciąż aktualny i że trzeba działać na rzecz jego rozwiązania przez wszystkie dni w roku. W związku z tym świętem zaprosiłem do studia Radia Rodzina panią Elżbietę Wojtyłę, kierownika sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu. Dzień dobry, pani Elżbieto.
Witam serdecznie, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Rodzina diecezji kaliskiej.
Pani Elżbieto, czym jest AIDS? Wydaje nam się, że wiemy, ale czy naprawdę? I jakie są cele tego dnia, tego święta, o którym będziemy rozmawiać?
HIV, inaczej ludzki wirus upośledzenia odporności. Jeżeli ludzki, czyli tylko człowiek może go przekazać drugiemu człowiekowi. A AIDS jest to zespół nabytego upośledzenia odporności.
Czyli HIV?
Jest to wirus, który uszkadza odporność organizmu. Z kolei AIDS jest to kolejne stadium, jest to już zespół nabytego upośledzenia odporności.
Jest chorobą, następstwem tego wirusa. Jaką rolę odgrywa święto, o którym mówimy, 1 grudnia?
Dzień ten przypomina o solidarności z osobami chorymi na AIDS. Motywuje wszystkie służby i osoby w społeczeństwie do działań bez uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym. A wracając do zakażenia wirusem HIV, oznacza on, że w organizmie człowieka znajduje się wirus nabytego upośledzenia odporności. Wirus ten mnoży się i niszczy układ odpornościowy zakażonej osoby, który po pewnym czasie przestaje chronić organizm przed chorobami. Zakażenie HIV nie daje charakterystycznych objawów. Jeśli nie zrobimy testu diagnostycznego, można nawet przez 10 do 12 lat nie wiedzieć o tym, że uległo się zakażeniu.
A jak wygląda historia odkrycia tego wirusa? Dla wielu młodych ludzi jest to termin oswojony. Rodzili się, gdy już HIV był na świecie, AIDS było na świecie, a to wcale nie jest tak dawna historia.
Badania w kierunku wirusa HIV były prowadzone zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i we Francji. Nie jest pewne, kto jako pierwszy wyizolował wirus HIV. Uznaje się, że był to zespół w roku 1983 pracujący w Instytucie Pastera w Paryżu. W 1984 wirus został wyizolowany przez zespół Rogera Gallo w Stanach Zjednoczonych. Wyizolowane wirusy były identyczne i w końcu zostały nazwane HIV.
Audycja nasza jest nagrywana nieco wcześniej, jednak jej emisja będzie w przededniu 1 grudnia. Co możemy oczekiwać? Jakich działań w mediach, na świecie w tym dniu?
W związku z tym prowadzonych jest szereg działań edukacyjno-oświatowych, zarówno przez służby do tego powołane, również Państwową Inspekcję Sanitarną i przez mój zespół Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, gdzie więcej na ten temat mówimy, przeprowadzamy szkolenia wśród młodzieży, ale również wspólnie z oddziałem kaliskim PCK będziemy mieli taką akcję wśród społeczeństwa, mającą na celu przybliżenie informacji, przybliżenie tematów istotnych dotyczących tego zagadnienia właśnie w tym dniu.
Pani Elżbieto, oswojenie z tymi terminami jakby usypia naszą czujność. Czy można powiedzieć, że problem AIDS należy już do przeszłości? Że nie ma czegoś takiego, świat się oswoił, wirus jest super poznany i właściwie żyjemy sobie spokojnie?
Nie możemy tak powiedzieć, to nieprawda, ponieważ na świecie każdego dnia HIV zakaża się około 6 tysięcy osób, a około 4,5 tysiąca umiera z przyczyn związanych z HIV-AIDS. Nawet nasze dane statystyczne wskazują również, że nie jest to historia i problem nie istnieje. HIV i AIDS w Polsce od roku 1985 do 31 sierpnia 2016 zakażonych było prawie 21 tysięcy osób. Co najmniej 6200 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Natomiast 3408 osób zachorowało na AIDS. Natomiast 1348 osób zmarło z powodu AIDS.
Czyli zarażenie wirusem HIV nie wiąże się od razu z tragicznym zejściem z tego świata, z chorobą AIDS, że nie jest to tożsame?
Oczywiście, że nie, ponieważ mając wynik dodatni, możemy podjąć leczenie antyretrowirusowe. I takim leczeniem antyretrowirusowym do 31 lipca 2016 roku zostało objętych około 9150 pacjentów, w tym 113 dzieci. Leczenie prowadzone i finansowane jest w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.
Mówiła Pani, że około 21 tysięcy ludzi posiada wirusa HIV. Czy jest możliwe, że istnieje oprócz nich wiele osób, które mają tego wirusa i nie wiedzą o tym?
Naturalnie, ponieważ niewiele osób się bada. To są dane osób, które się przebadały i mają wynik potwierdzony, nie tylko robiony na hasło. Takich osób przyjmuje się, że jest około 50% więcej.
Jednak. Mówiła Pani o badaniach. Jak one wyglądają? Czy każdy może, czy każdy musi, czy powinien się zbadać?
Moim zdaniem każdy powinien się zbadać w tym kierunku, a szczególnie jeżeli podejmuje zachowania ryzykowne. Lepiej jest wykonać test i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV, nie wiedząc o tym. Ponieważ dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone mogą mieć dobrą jakość życia i prowadzić normalne życie bardzo długo. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o swoje zdrowie i swoich bliskich. Jak wygląda diagnostyka? Pierwsze to jest badanie przesiewowe w surowicy w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV i w tym celu stosuje się testy immunoenzymatyczne ELISA. Koszt takiego testu około 30 zł. Test na obecność wirusa HIV warto wykonać po 12 tygodniach od ryzykownego zachowania, ponieważ inaczej jego wynik może nie być prawdziwy. Mówimy tutaj o tak zwanym okienku serologicznym, czyli od momentu ryzykownego zachowania do 12 tygodni wynik nie jest wiarygodny. Test wykonany w czasie trwania właśnie tego okienka serologicznego, nawet jeśli da wynik ujemny, to znaczy, że w surowicy nie stwierdzi się obecności przeciwciał specyficznych dla HIV. Jednak nie świadczy to o braku zakażenia. W przypadku wyniku dodatniego w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV należy wykonać test potwierdzający. Wykonuje się go w kierunku obecności antygenu HIV. Przypominam, tam robiliśmy badanie przesiewowe w kierunku przeciwciał anty-HIV. W wyniku potwierdzającym należy wykonać test potwierdzający. Wykonuje się go w kierunku obecności antygenu HIV.
Badania kosztują 30 zł, a czy istnieje możliwość zbadania się nie płacąc tej sumy?
W Kaliszu nie ma takiej możliwości, ponieważ nie mamy bezpłatnego punktu diagnostyczno-konsultacyjnego. Niemniej jednak teraz akurat w tym okresie jest taka możliwość i został nam tylko jeszcze jeden czwartek 8 grudnia, kiedy z Poznania przyjeżdża lekarz i pielęgniarka z punktu konsultacyjno-diagnostycznego i jest taka możliwość wykonania badania bezpłatnie.
Badania bezpłatne, anonimowe będą u nas w Kaliszu wykonane 8 grudnia.
8 grudnia w czwartek.
Gdzie?
W Centrum Medycznym Konsylium, gabinet numer 3 przy ulicy Podkowińskiego w Kaliszu.
Dla wszystkich przezornych rzeczywiście dobra informacja. Można takie badania wykonać bezpłatnie. Ja jako krwiodawca wiem również, że takie badania są przeprowadzane dla tych, którzy oddają honorowo krew. Także jeżeli ktoś nie chce płacić 30 zł, może dokonać szlachetnego wyboru i pójść oddać krew, która będzie mimo wszystko przebadana.
Chciałabym dodać, że na niektóre uczelnie też jest wymagany wynik HIV, na przykład uczelnie medyczne. Także teraz jest taka możliwość, żeby osoby, które wybierają się na uczelnie medyczne, wykonały takie badanie bezpłatnie.
Jak wyglądała historia w ogóle? Skąd ta choroba do nas przyszła? Czy jesteśmy świadomi tego? Bo jednym z mitów jest również to, że ludzie sami wytworzyli w laboratoriach taki wirus, który jako broń biologiczna może być stosowany. Czy tak było?
Wirusy HIV-1 i HIV-2 występują naturalnie w populacjach małp afrykańskich, odpowiednio szympansów i manga pszarych. Przyjmuje się, że ludzka epidemia powstała w wyniku przeniesienia małpich wirusów do populacji ludzkiej. Najprawdopodobniej miało to związek z częstą w niektórych regionach Afryki praktyką polowania na małpy w celach konsumpcyjnych. Uważa się, że poprzez skaleczenie do krwiobiegu jednego z myśliwych dostała się krew świeżo upolowanego zwierzęcia. W konsekwencji zakaził się on wirusem HIV.
Czyli to po prostu wypadek. Czy naukowcy zbadali, kiedy właściwie to mogło się stać? Bo już domyślam się, że lata 80. to już bardzo rozpowszechniony był wśród ludzi ten wirus. Jak dawno sięgają pierwsze zakażenia?
Badania archiwalnych próbek pochodzących od osób zakażonych HIV wykazały, że na Karaibach epidemia HIV zaczęła szerzyć się w roku 1967, skąd w 1971 dotarła do Nowego Jorku, a w 1976 do Kalifornii. To w Kalifornii w roku 1981 po raz pierwszy zaczęto opisywać pacjentów z zespołem określonym później mianem AIDS. I to od tego okresu datuje się powszechne w skali świata zainteresowanie tym wirusem i wywoływaną przez niego chorobą.
Tak co parę lat zdarza się, że świat zostaje wstrząśnięty śmiercią jakiejś znanej osoby, która okazuje się, że zmarła z powodu AIDS. No niedawno mieliśmy kolejną rocznicę śmierci Freddiego Mercury z zespołu Queen. Był jedną z głośniejszych ofiar tej choroby i tego wirusa. Mówi się, że wirus HIV jest jednym z najbardziej rozpracowanych wirusów na świecie. Czy są skuteczne metody leczenia się z tego zakażenia, z tej choroby?
W chwili obecnej nie są znane metody wyleczenia eradycji zakażenia HIV. Naukowcy opracowali dotąd preparaty, które zapobiegają namnażaniu się wirusa oraz utrudniają wnikanie jego do komórek. Najpopularniejszą stosowaną dziś metodą leczenia jest intensywna terapia antyretrowirusowa, zwana w skrócie HART. W Polsce leczeniem objęto do 31 lipca ponad 9 tysięcy pacjentów, w tym 113 dzieci.
Pani Elżbieto, a co ze służbami szczególnie narażonymi na takie sytuacje? Mówimy o służbie zdrowia, funkcjonariuszach służby bezpieczeństwa, policji i wypadkach nagłego, niespodziewanego zakażenia. Czy można jakoś zapobiec chorobie?
W sytuacji narażenia na zakażenie HIV, takich na przykład jak zakucie igłą niewiadomego pochodzenia, gwałt lub inne zdarzenie, należy natychmiast zgłosić się do szpitala zakaźnego prowadzącego terapię antyretrowirusową. Lista takich szpitali wraz z całodobowymi telefonami jest na stronie Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Im szybciej przyjmie się leki antyretrowirusowe, najlepiej w ciągu 2 do 3 godzin po zdarzeniu, tym większa szansa na uniknięcie zakażenia. Profilaktyka jest najbardziej skuteczna, jeśli zostanie wdrożona do 48 godzin od zdarzenia.
Czyli nie ma możliwości wyleczenia się z wirusa HIV, ale w tym wypadku szczególnym, gdy zostanie podane odpowiednie lekarstwo zaraz po narażeniu się na tego wirusa, jest taka możliwość, że osoba zainfekowana może nie zarazić się tym wirusem.
Tak, naturalnie.
Mimo wszystko, że wiemy, że wirus HIV i choroba AIDS cały czas są obok nas, wydaje nam się, że nas nie dotyczą. Czy każdy może być narażony na tę chorobę?
Każdy bez względu na rasę, religię, orientację seksualną jest narażony na zakażenie wirusem HIV.
A w jaki sposób dochodzi do zakażenia? Są też pewne mity, że na przykład napijemy się z tej samej filiżanki, czy że ukąsi nas jakiś owad i w ten sposób zostaniemy narażeni na zainfekowanie HIV. Czy to jest prawda? Jakie są drogi transmisji tej choroby?
Mamy 3 drogi, którymi można przenieść wirusa HIV. Pierwszy jest to przez krew, gdy zakażona krew dostanie się na skórę, która jest uszkodzona, na błonę śluzową. Druga droga to są kontakty seksualne. Trzecia to podczas ciąży, a raczej podczas porodu, przy komplikacjach okołoporodowych.
Tak jak pani mówiła, że kobieta w ciąży powinna też zbadać się. Jest tą osobą, która powinna takie testy zrobić. Jak to wygląda właśnie w tym wypadku?
Kobieta w ciąży powinna wykonać badanie w kierunku HIV do 10 tygodnia ciąży bądź między 33 a 37 tygodniem ciąży. Takie badanie powinien zlecić lekarz ginekolog. Jeżeli korzysta z przychodni ginekologicznej w
W ramach NFZ,
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, wówczas takie badanie ma bezpłatne.
To badanie jest o tyle istotne, że dziecko nie musi wcale być chore na AIDS, nawet gdy matka jest chora. Świadomość tego pomaga mamie urodzić zdrowe dziecko.
Krew dziecka i matki nie miesza się. Niemniej jednak przy problemach okołoporodowych może dojść do jakiejś sytuacji problematycznej, w wyniku której wirus HIV może zostać przeniesiony na dziecko. W związku z tym ważne jest, aby kobiety w ciąży, które nie wiedzą o tym, że są nosicielkami wirusa HIV, wykonały takie badanie.
To jest jakby trzecia z tych dróg zakażenia, o której powiedzieliśmy. Pierwsza, kontakty seksualne. I tutaj warto powiedzieć, że Światowa Organizacja Walki z AIDS propaguje taki program ABC, którego głównymi składnikami są wierność i wstrzemięźliwość, jak najbardziej zgodne z nauką Kościoła. Jakie są możliwości nieświadomego zakażenia się AIDS? Czy na przykład mieszkanie z osobą, która jest chora na AIDS, czy to jest wyrok dla osób, które żyją w takiej społeczności?
Nie, absolutnie nie. Można mieszkać pod jednym dachem, można prowadzić wspólne gospodarstwo i nie, na pewno nie musi dojść do zakażenia wirusem HIV. Ważne jest, aby unikać tych możliwości, o których wspomniałam, którymi jest możliwość przeniesienia wirusa do krwi drugiej osoby.
Mówiliśmy o służbie zdrowia. Dlaczego jest w tej grupie ryzyka i jakie stosuje środki, żeby uniknąć takiego zakażenia i czy rzeczywiście ma skuteczne środki na to?
Przede wszystkim ludzie, nie tylko pracownicy służby zdrowia, ale również służby mundurowe mające do czynienia z różnymi osobami, są narażone na zakażenie. Rzeczywiście pracownicy służby zdrowia w sposób szczególny, jeżeli mamy tutaj do czynienia z iniekcjami, z różnymi badaniami, w których dochodzi do przerwania ciągłości tkanki. Jak również jest większe ryzyko narażenia się na przypadkowe zakłucie skażonym materiałem.
Policja, służby mundurowe, mówimy, że też są to służby zwiększonego ryzyka.
Jak najbardziej. Mają do czynienia z osobami często agresywnymi. I może się zdarzyć, że osoba agresywna celowo nawet może chcieć zarazić funkcjonariusza, który stara się mu pomóc.
No ale wtedy już mówiliśmy, szybkie działanie daje możliwość zabezpieczenia się. Co możemy powiedzieć o krwiożerczych owadach krążących wokół nas, komarach, krwiopijcach? Czy są dla nas niebezpieczne?
Nie, ponieważ tak jak wspomniałam, jest to ludzki wirus, a więc nie jest on przenoszony przez owady. Do życia potrzebuje organizmu człowieka. Także poza organizmem człowieka szybko ginie. Niszczą go również wszelkie środki dezynfekcyjne. Ginie w wyższych temperaturach, powyżej 56 stopni Celsjusza.
A gdybyśmy mieli możliwość ostrzeżenia tych, którzy nieświadomie jeszcze narażają się na jakieś takie dodatkowe ryzyko. Czy na przykład wizyta w gabinecie tatuażu, czy inne miejsca, które są niebezpieczne w takich wypadkach i na co należy zwrócić uwagę? Bo przypuszczam, że wszędzie można być bezpiecznym, pod warunkiem, że wszyscy przestrzegają zasad higieny.
Jak najbardziej. Możemy żyć bezpiecznie i mówiąc kolokwialnie, normalnie, jeżeli chodzi o tematykę HIV-AIDS, jeżeli przestrzegamy zasad posiadania na przykład jednego partnera.
A czy właśnie wizyta w gabinecie tatuażu może być niebezpieczna?
To znaczy należy zwrócić uwagę w gabinetach tatuaży lub również w kosmetycznych, w których dochodzi do kolczykowania, czy jest używany sterylny sprzęt, ponieważ sprzęt, który miał kontakt z cudzą krwią, może zostać w tego typu miejscach przeniesiony na uszkodzoną skórę lub błony śluzowe osoby korzystającej z takich gabinetów.
A czy pijąc z tej samej filiżanki możemy się zarazić?
Nie, możemy czuć się bezpiecznie.
A czy transfuzja krwi jest niebezpieczna?
W tej chwili możemy mówić o tym, że transfuzja krwi jest bezpieczna. Ponieważ każda porcja krwi oddana w stacjach krwiodawstwa badana jest w kierunku zakażenia HIV. Zmniejsza to znacznie ryzyko przeniesienia zakażenia. W Polsce od roku 1995 nie stwierdzono przypadków zakażenia przez transfuzję krwi.
Czyli bycie dawcą krwi jest również bezpieczne.
Jak najbardziej.
Tam jest używany sprzęt jednorazowy, odpowiednio sterylny.
W stacjach krwiodawstwa wszystkie preparaty krwiopochodne i krew do transfuzji są tak przygotowywane według tak restrykcyjnych procedur, że możemy czuć się bezpiecznie.
Czy wizyta u dentysty jest bezpieczna?
Jeżeli lekarz-stomatolog przestrzega sterylizacji narzędzi i używa sprzętu jednorazowego, to jak najbardziej tak.
Chcę teraz zapytać Panią o statystyki. Jak wyglądają na naszym terenie, w Kaliszu, w Wielkopolsce?
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu prowadzi rejestr potwierdzonych zakażeń HIV i zachorowań na AIDS od roku 2006. I w roku 2006 mieliśmy 4 zachorowania na HIV, nie było zachorowań na AIDS. Niemniej jednak w miarę upływu czasu te statystyki rosną. Ale są lata, w których są one niższe. W roku 2011 mieliśmy 6 zachorowań na HIV, jedno na AIDS. W roku 2014 5 zachorowań na HIV, jedno na AIDS. W roku 2015 2 zachorowania na HIV, nie było zachorowań na AIDS. A w tym roku do października 2016 mamy 4 zachorowania na HIV i jedno zachorowanie na AIDS.
Czy rozróżniamy w tych zachorowaniach kobiety, mężczyzn?
Tak, jak najbardziej. Prowadzimy w statystykach przynależność płciową, jak i wiekową. I zdecydowanie większą grupę zakażonych HIV i chorych na AIDS stanowią mężczyźni.
Jak wygląda procedura? Co się dzieje, jeżeli mamy wynik dodatni?
Jeżeli mamy wynik dodatni w teście przesiewowym, nie jest to wynik, który jest w naszych statystykach. Mamy tylko i wyłącznie wyniki z testu potwierdzenia. Jeżeli pacjent otrzyma wynik dodatni w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV, należy wykonać test potwierdzający. Wykonuje się go w kierunku obecności antygenu HIV i jeżeli taki wynik jest dodatni, wówczas laboratorium ma obowiązek poinformowania właściwej do miejsca zamieszkania jednostki powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, a pacjent ma możliwość podjęcia leczenia, ponieważ leczeniem objęci są pacjenci tylko i wyłącznie wówczas, jeśli mają potwierdzony test na obecność antygenu HIV.
Leczenie i odpowiednia opieka medyczna i również psychologiczna, prawda, w tym momencie to jest kompleks działań służby zdrowia.
Jak najbardziej. Właśnie teraz, kiedy mamy taką możliwość wykonania bezpłatnych badań w Kaliszu, przyjeżdża pan dr Maciej Skibiński, który udziela konsultacji i informuje pacjentów, u których jest wynik dodatni, co dalej z tym zrobić, jak dalej postępować, do kogo się zwrócić, jak wygląda dalsze leczenie. Jeżeli w naszym życiu odbyło się, nazwijmy to, ryzykowne zachowanie, w którym mogło dojść do jednej z tych 3 dróg zakażenia, ewentualnie była sytuacja, w której nie pamiętamy jakiegoś fragmentu czasu i nie wiemy, co się wtedy mogło zdarzyć, dlatego warto wykonać badanie w kierunku HIV po to, żeby być pewnym i nie żyć w nieświadomości, a jednocześnie być pewnym, planując swoje przyszłe rodzinne życie.
Dobrze, że Pani powiedziała o tym, bo kierujemy te słowa głównie do młodych ludzi. Wiemy z mediów, że świat nasz współczesny jest bardzo niebezpieczny z różnych względów, że rzeczywiście nie zawsze możemy być świadomi tego, co się z nami działo, co robiliśmy. Tym bardziej uważajmy, a jeśli mamy wątpliwości co do ciągłości naszej świadomości, to tym bardziej zbadajmy się wtedy.
Zachęcam.
Jest również ogólnopolski telefon zaufania. Może podamy Państwu 22 692 82 26 i drugi 801 888 448. Dla osób, które chcą się dowiedzieć czegoś więcej, a może obawiają się, albo po prostu chcą porozmawiać na ten temat. Thank you. do tej pory skupialiśmy się na profilaktyce, na świadomości, na drogach transmisji tej choroby, a ten dzień, to święto 1 grudnia jest poświęcone również tym, którzy są chorzy i ich asymilacji społecznej i funkcjonowaniu ich w społeczeństwie zdrowym. Jak to się przedstawia? Czy mogą żyć normalnie tacy ludzie?
Osoby, które są zakażone wirusem HIV, jak najbardziej mogą normalnie funkcjonować w naszym społeczeństwie. Skóra jest naturalną barierą zapobiegającą zakażeniu. Niemniej jednak należy wzbudzić czujność wśród społeczeństwa wobec dróg zakażenia się, wobec dróg transmisji, ale należy żyć jak najbardziej normalnie.
Gdybyśmy chcieli jakoś podsumować jutrzejsze święto, z jednej strony staramy się wszystkich uczulić na problem, który jest wokół nas, nie został odsunięty, schowany do lamusa. Ludzie chorzy obok nas żyją, będą żyć. Musimy być dla nich serdeczni, wyciągać rękę, nie izolować, bo kontakty z nimi w normalnych warunkach są bezpieczne. Natomiast osoby, które już są narażone na AIDS, zainfekowane wirusem HIV, mogą teraz oczekiwać nowoczesnej terapii antyretrowirusowej, która w odpowiedni sposób prowadzona pozwala ludziom zainfekowanym żyć podobnie długo jak ludziom zdrowym. AIDS nie musi być ich losem, nie muszą doczekać tego etapu choroby. Przypinając czerwoną kokardkę do swoich ubrań, w różnych mediach widzimy ją również, solidaryzujemy się z tymi ludźmi i wyciągamy do nich rękę.
Czerwona kokardka jest to międzynarodowy symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. Ważną rzeczą jest, żeby osoby miały szansę zadbać o swoje zdrowie, jak również o zdrowie swoich bliskich.
Gościem Radia Rodzina była pani Elżbieta Wojtyła, kierownik sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w powiecie kaliskim. Dziękuję bardzo, pani Elżbieto.
Dziękuję.